Według spadkowego prawa żydowskiego najstarszy syn, czyli pierworodny, głowa rodu, otrzymywał aż 2/3 ojcowizny. Reszta pozostawała innym dzieciom. Czyli najstarszy z braci był bardzo, bardzo uprzywilejowany w stosunku do młodszego, a mimo wszystko chciwość go posiadła. Ta prośba nauczycielu, powiedz memu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem, w tej prośbie jest i ból, i smutek. I o dziwo, Jezus nie powiedział mu, to zaprowadź mnie do swego braciszka. Tego Jezus odesłał go do odpowiednich instytucji społecznych Izraela, które miały obowiązek porządkować takie sprawy. Wolno podejrzewać, że ten starszy brat dlatego nie podzielił się po śmierci ojca tym spadkiem, że tam właśnie dobrze obrodziło pole. Łany pszenicy szumiały. Jak zbiorę, to się podzielę, ale zbiory już będą moje. Niech mój braciszek poczeka. I Jezus w tej przypowieści mówi, że jednak Bóg tam, gdzie jest chytrość człowieka nadmierna, ingeruje i że śmierć tego człowieka chytrego, chciwego była łaską. Pole posiadał, zbiory posiadał, ale oddalał się od Boga, wzrastał jego egoizm. I dlatego Bóg ingeruje. I w tej przypowieści Jezus uderza w pewien mit, który żyje w rodzinie ludzkiej, że mając bogactwo, mam większe szanse na życie. Nic podobnego. Że ostatecznie tutaj na ziemi, jak mówi Księga Kapłańska, wszystko należy do Stwórcy, wszystko jest własnością Stwórcy. Bóg koryguje pojęcie własności. Tutaj jesteście przybyszami i osadnikami. Jesteście zameldowani byle jak i na chwilę, a wasze prawdziwe życie jest w Bogu. Tam jest prawdziwe dziedzictwo. Głupcze, jeszcze tej nocy Bóg cię zaprosi do innego dziedzictwa. Czyli może być w życiu człowieka bardzo głupie powodzenie, które może go oddalić od Boga. Jezus chce, żebyśmy zadali mu pytanie, dlaczego on tak dość obcesowo tego młodszego, skrzywdzonego brata odesłał do instytucji państwowych. Żeby to zrozumieć, to pozwólcie, że zilustruję to genialnym faktem, którym po raz pierwszy posłużył się Kiko Arguello w katechezach neokonalnych. We Włoszech istniał zakład chemiczny. I pewnego dnia w tym zakładzie zawyły syreny, który głos dotarł aż do Mediolanu, a w radio pojawiła się informacja, że jest awaria w zakładzie, że ci mieszkańcy Mediolanu, którzy są najbliżej tego zakładu, powinni opuścić tę dzielnicę, przemieścić się, ponieważ wiatr, ten śmiercionośny pył kieruje w tym kierunku, w kierunku tej dzielnicy. Co więcej, żeby ci, którzy są w sile wieku, są zdolni do akcji ratunkowej, żeby zgłosili się, żeby wynosić tych, których już ten gaz poraził, o własnych siłach nie są w stanie wyjść, grozi im śmierć. I w czasie tej akcji okazało się, że pewna grupa mężczyzn nie bierze udziału, wyłączyła się, mimo że ludzie błagali, prosili o pomoc, nie włączyła się w tę akcję. Natomiast z czasem okazało się, że oni organizują zupełnie inny, bardziej podstawowy ratunek, że kompletują u siebie fachowców, odpowiedni sprzęt, maski, żeby wejść na teren zakładu i szukać, gdzie naistniało to pęknięcie, żeby załatać tę dziurę. Ale do tego musieli mieć i maski, i odpowiedni sprzęt. Powiedzieli, że tak jak teraz ci, którzy wynoszą tych porażonych już gazem, że to jest pożyteczne, zbożne dzieło, ale tak można by ratować do sądu ostatecznego tych ludzi. Że naprawdę też jest niezbędna i przede wszystkim taka akcja fachowców, która by odnalazła pęknięcie i źródło nieszczęścia załatała. Otóż Jezus w Ewangelii Marka powiedział nam, że to z serca ludzkiego pochodzą złe myśli i wymienia całą litanię grzechów łącznie z chciwością. Że tam we wnętrzu człowieka zaistniało jakieś niebezpieczne pęknięcie i że Jezus Chrystus, który idzie do Jerozolimy, pozornie pomija ludzkie problemy, makroproblemy. Bo Jezus wie, że tak jak próbują ratować ten świat z cierpienia, z nieszczęść ludzie, to jeszcze wiele dobra nie wnosi. Że dopiero On, kiedy wejdzie w krzyż, weźmie na siebie wszelkie zło, zmartwychwstanie i udzielając swego Ducha, Ducha Świętego, uwolni wnętrza człowieka z działania demona, egoizmu, pychy, chciwości. I wtedy dopiero będzie społeczność ludzka na miarę dziejów apostolskich, na miarę pierwszej gminy chrześcijańskiej, gdzie nikt nie cierpiał głodu, nikim nie gardzono, każdy był przeniknięty Bożą akceptacją i akceptacją ludzi. Skąd to pęknięcie w człowieku się wzięło? Otóż Ewangelia Łukasza ma to do siebie, że właśnie odsyła w rodowodzie Jezusa Chrystusa do punktu zero, do punktu tego nieszczęścia, do Adama i Ewy, do raju. Że to pęknięcie powstało na skutek tego, że szatan zaproponował i tę propozycję pierwsza ludzka para przyjęła. Nie oglądaj się za bardzo na Boga. Pomyśl sam o sobie. Bądź jako Bóg. Poczuj się szczęśliwy, kompetentny. Bóg za bardzo ogranicza człowieka, zwłaszcza w tej sferze spełniania się w miłości. Ta katecheza demona żyje w filmach, w telewizji, w arcydziełach sztuki i świat przyklaskuje tej katechezie. Jak zaistniało to pierwsze pęknięcie, człowiek złożył wotum nieufności wobec Boga, Bóg odszedł, przyszedł inny Bóg, który się ukrywa za tymi trzema wartościami, a więc za poszukiwaniem miłości, pragnieniem władzy, realizowania swojej racji, no i być bogatym. Za tymi wartościami się szatan ukrył, jak za parawanem. I mówi, mnie wcale nie ma, ja tylko chcę, żebyś był na tyle bogaty, żeby się niepokoić o jutro. Jezus idzie do Jerozolimy, by załatać to pęknięcie, by nie leczyć rodziny ludzkiej z objawów zła, ale z przyczyn zła. On jako Bóg wie, na czym to polega. Dlatego też szatan po dziś dzień, wiedząc o dziele Jezusa Chrystusa, chce, by rodzina ludzka, nawet wierzący, poprzestali na takim leczeniu objawów. Proponuje, żebyśmy udoskonalali nieustannie gorset prawa. Żebyśmy ten gorset zacieśniali, żeby to zło nie wylewało się z człowieka. W każdym razie, żeby udaremnić dzieło Jezusa Chrystusa tak, żeby Ewangelie poniosły klęskę. Sami pomyślcie o swoim szczęściu, swoim dobru. A w niedzielę w kościele to możecie sobie odstać. Ta dzisiejsza Ewangelia o chciwości jest początkiem całego szeregu perykop z Ewangelii Łukasza, które będą mówiły o chciwości. Bóg jest realistą. Bóg wie, że tylko wtedy ludzkie serca uwolni z chciwości, kiedy da inne większe dobra. Dlatego dąży do pięćdziesiątnicy. Do wylania Ducha Świętego w ludzkie wnętrza, żeby człowiek poczuł się znowu zanurzony w Bogu jako Ojcu, dziecko w Ojcu. Ewangelia Łukasza przedłożona jest o dzieje apostolskie, które zaczynają się od Pięćdziesiątnicy, a Pięćdziesiątnica miała miejsce w roku jubileuszowym. Dlatego zmieniłem dzisiaj pierwsze czytanie z księgi Koheleta, gdzie było powiedziane, że wszystko jest marnością nad marnościami, ale my te marności dość kochamy niestety, na bardziej adekwatną, na katechezę jest Boga Ojca, już poczynając od Synaju, że problem jest i Bóg problem widzi, dając dekalog w pierwszej tablicy dekalogu, trzecie przykazanie daje obowiązek szabatu, czyli odpoczynku w dniu siódmym. Człowiek odpoczywając, rezygnując z pracy w tym dniu, miał się uwolnić z chciwości, która może być źródłem jego pracowitości. Ponieważ jest chciwy, dlatego jest pracowity. Odpocznij, to ci nie da życia. A jednocześnie szabat przypominał, co Bóg czyni dla człowieka w przymierzu. Ja ci daję życie. Nie jesteś tylko materią, ciałem. Jesteś też duchem. Ja w ten dzień, w szabat, dzień odpoczynku, będę karmił Twojego ducha. Uwalniam Cię z tej chciwości. Szabat został rozwinięty w rok szabatowy. Co 7 lat miał być obchodzony rok szabatowy. I w tym roku Izraelici mieli obowiązek dać ziemi odpoczynek. Szabat. Ziemia oczywiście nie potrzebuje odpoczynku, natomiast chodziło o swoistą katechezę, że ja, Bóg, się Tobą opiekuję. Nie będziesz ani siał, ani zbierał tego, co Ci sady i winnice dały, tylko to zostawisz ubogim. Sam staniesz w rzędzie ubogich i dasz szansę ubogim. Ponieważ wszystko, co masz, ja Ci w tym roku przypominam, to nie jest Twoje, to jest moje, Boga Stwórcy. I to jest dla wszystkich. I chcę, żeby w tym roku mieli prawo do Twoich winnic, sadów, ludzie biedni. Wszystkie długi trzeba było darować w tym roku, ponieważ ja, Bóg, Ci nieustannie przebaczam też. Karmię Cię przebaczeniem. A 7 szabatów, przez 7 szabatów dawało rok jubileuszowy, Pięćdziesiątnicę, 49, 50 rok. I właśnie w tym roku, w roku jubileuszowym, Jezus Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie daje swego Ducha, Ducha Świętego, który dopiero rozwiązuje problem. Dlatego też to, co jest opisane w Dziejach Apostolskich, to nie jest tylko opisany fakt historyczny, to jest norma, która nas w Kościele powinna obowiązywać. W związku z tym musimy sobie powiedzieć, jak bardzo myśmy znowu zapomnieli o katechezie roku szabatowego, roku jubileuszowego. Że jesteśmy tylko tutaj przebyszami, osadnikami chwilowymi, że nie my to mamy, ale ma to, posiada to w gruncie rzeczy śmierć, a dopiero w śmierci Bóg nam daje swoje wieczne dziedzictwo. Ciąg dalszy tej katechezy będzie w następną niedzielę. Dlatego też w drugim czytaniu w liście do Kolosan święty Paweł mówi: nie ma już Greka, nie ma Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim, we wszystkich ludziach jest Chrystus. Tego sobie życzę i Wam. Amen.